każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Audycję realizuje Kamil Perepeczo. Witamy serdecznie. Zapraszamy do rozmowy. Dzisiaj wędrujemy na północ województwa lubuskiego. W studiu goście burmistrz Kostrzyna nad Odrą, pan Andrzej Kunt.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
I burmistrz Strzelec Krajeńskich, pan Mateusz Feder.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. W drugiej części porozmawiamy z prezydentem Gorzowa, Jackiem Wójcickim. Także poruszymy ten temat, który będzie taką osią pierwszej części naszej audycji. Droga krajowa numer 22 na północy. Bardzo ważna dla także samorządów, ale może przede wszystkim dla mieszkańców, bo o to tutaj chodzi. Mamy w studiu przedstawicieli Kostrzyna i Strzelec, które w ramach tej drogi też mają pewne inwestycje ważne dla funkcjonowania tychże miast. To chodzi oczywiście o obwodnicę. Najdalej posunięta inwestycja w Strzelec Krajeńskich. Panie burmistrzu, co teraz się dzieje?
W tej chwili pamiętamy 27 maja na rynku w Strzelcach, akurat w Dzień Samorządu Terytorialnego, w obecności i przedstawicieli rządu i wojewody podpisaliśmy umowę, czy wykonawca podpisał umowę, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych z firmą Colas, która ostatecznie, bo tam były pewne perypetie, Eurowia miała niższą cenę, ale ostatecznie Colas po pewnych potyczkach prawdopodobnie sądowych ta umowa została podpisana. Całość miała kosztować około 140 milionów złotych. Taki był plan po przetargu, bo to jeszcze był ten okres pandemiczny, gdzie firmy z obawy walczyły o zadania. Wyszło niecałe 80 milionów, więc to już jest dosyć duża oszczędność.
To ja dopytam, skąd taka różnica? Tutaj zakładaliście około 140, nagle 80, to jest potężny skok w dół.
No, dla nas też to było zaskoczenie. No, my jakby obserwujemy jako taki pewien widz teatralny, bo my nie uczestniczymy, nie finansujemy, bo tutaj rząd daje na to pieniądze, ale no, było pokazane, że jednak te kwoty często przed pandemią były mocno zawyżone i stąd wykonawca, zamawiający musiał to wpisać w zadanie. Okazało się, że tak naprawdę chyba żadna oferta nie była wyższa niż 140 milionów złotych, a znacznie niższe, więc to też pokazuje, że tam chyba maksymalnie 100 parę milionów było, więc to też jest zastanawiające. No ale to już jakby na bok. W przypadku Strzelec mamy już firma projektuje, bo to jest w ramach projektu i buduj, czyli pieniądze są już na projekt i na zadanie, to 80 milionów. No i trzeba przyznać, że firma Colas razem z Generalną Dyrekcją bardzo sprawnie ten proces przeprowadzają, z tego względu, że już my kilka dni temu wysłaliśmy takie ostateczne pismo z takimi drobnymi uwagami, jeśli chodzi o gminę, bo o miasto, jakie ma uwagi do wstępnej koncepcji i no, myślę, że jeszcze będzie albo spotkanie, albo pisemne pewne propozycje i termin był do końca listopada, dokumentacja i rozpoczęcie budowy, ale są głosy, też ostatnio na spotkaniu u wojewody lubuskiego i byliśmy z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, była mowa, że być może czerwiec przyszłego roku już by była dokumentacja zakończona, wtedy ten proces inwestycyjny by przyspieszył, no o kilka miesięcy, a w tym przypadku jest to no, ważna rzecz, bo przypomnijmy, że cały proces ma trwać około 3 lat, czyli w 2024-2025 roku obwodnica byłaby oddana do użytku.
Obwodnica, która ominie miasto po północnej stronie, przypomnijmy 80 milionów, to jest około 7, ponad 7 kilometrów trasy dwupasmowej drogi, to będzie jakościowa zmiana bardzo duża. Każdy, kto jeździł tą drogą i musiał wjechać w Strzelce Krajeńskie, ten na pewno to odczuje.
To będzie skok cywilizacyjny, bo my pamiętamy, że mamy drogę wąską, krajówkę przez miasto, przebiega przez centrum miasta, ale także jest ta nieszczęsna kostka kamienna, która no, ma urok swój, patrząc na mały ruch.
I historię.
I historię, stąd no, wiemy, że już ta kostka zostanie z nami. To ciągłe przekładanie tego materiału powoduje to, że te tiry, które przyjeżdżały około 8 do 10 tysięcy samochodów dziennie, no, spowodowało też, że ta kostka była wybijana. W tej chwili kostka zostanie, ale będzie myślę, że bardzo znacznie rzadziej przekładana, jeśli w ogóle, bo ten ruch będzie znacznie mniejszy przez miasto, szczególnie tranzyt.
W przypadku Kostrzyna to tutaj jeszcze dochodzi kwestia obecności granicy. No i ta inwestycja jeszcze nie jest tak daleko posunięta jak w przypadku Strzelec. Co w waszym przypadku się teraz dzieje, burmistrz Andrzej Kunc?
Inwestor, czyli generał Dycak, Dukwerk Autostrad, przygotowuje przetarg na zadanie, podobnie jak u kolegi, czyli zaprojektuj, wybuduj naszej obwodnicy. My jako organ mamy przygotować tak zwaną decyzję środowiskową. Aby ją przygotować, czekamy na to, aby inwestor nam dostarczył raport oddziaływania na środowiska i w naszym przypadku, tak jak pan redaktor wspomniał, raport musi być przetłumaczony na język niemiecki, to jest też zadanie inwestora, no ale jest kilkaset stron takiego raportu. My ten raport oprócz organów takich jak Sanepid czy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, my musimy przekazać właśnie tej generalnej dyrekcji dlatego, żeby ona przekazała ten raport stronie niemieckiej, czyli ministrowi klimatu i ochrony środowiska Brandenburgii, bo musimy przeprowadzić tak zwane transgraniczne oddziaływanie na środowiska, ponieważ obwodnica bardzo blisko granicy przebiegać będzie. I teraz, kiedy taka decyzja może być wydana, no to będzie zależało od tego, jaka będzie sprawność w konsultowaniu tego raportu. Jeżeli nie będzie uwag do tego raportu, będzie w miarę szybko. Jeżeli będą uwagi, które trzeba będzie nanieść i ponownie nie konsultować ten poprawiony raport, może to trwać dłużej. Dlatego o tym mówię, aby podkreślić, że jest pewna złożoność problemu, tak, i że te terminy wydania decyzji nie do końca, albo praktycznie wcale jakby nie zależą od organu, którego wydaje, tylko od tego, jak szybko się uda przeprowadzić te procedury z organami opiniującymi.
To powiedzmy jeszcze tym, którzy nas słuchają, a nie są z Kostrzyna czy z okolic, że tutaj chodzi o już nie około 7-kilometrową obwodnicę, nieco dłuższą, bo tam wychodzi, zanotowałem to sobie, 9 kilometrów w ciągu drogi krajowej numer 31. Jeden też również. Tutaj też dochodzi kolejna inwestycja, tam jest most jeszcze.
Tak, i te inwestycje muszą być, albo powinny być przeprowadzone w właściwej kolejności. To znaczy dobrze, że najpierw obwodnica, która no, w przeciwieństwie do sytuacji strzelec-krajeńskich no, jest przeprowadzana, czy będzie budowana w dużo bardziej skomplikowanym terenie. To są lasy, to są rozlewiska, to są rzeki, to jest połączona z mostami, to są kolizje z torami z szlakami kolejowymi i tak dalej. Ale komunikuje się z drogą 22, w ciągu której z kolei ma być wybudowany nowy most na granicznej Odrze, który jest w tej chwili na etapie takim, że wyłania się wykonawcę tej koncepcji projektowania tego mostu po tym, jak została ostatecznie ratyfikowana umowa polsko-niemiecka na temat konieczności wybudowania nowego mostu. Także nasza obwodnica będzie w ciągu drogi krajowej 31, ale skonikowana z drogą krajową 22. Zresztą u nas trzy drogi krajowe się spotykają, krzyżują. I niedaleko przed mostem właśnie, i jeżeli ta obwodnica będzie wykonana zaraz później most, to będzie właściwa kolejność. W przeciwnym, gdyby kolejność była odwrotna, mielibyśmy dużo trudniejsze życie.
No o tym właśnie życiu i o tych utrudnieniach, które mogą być albo nie muszą wcale, to za chwilę, ale chciałem zapytać o pieniądze, bo tutaj mamy konkretnie, Strzelce zakładały, że to będzie około 140 milionów, jest 80. A jak duże pieniądze zostaną zainwestowane w te infrastrukturalne rozwiązania w Kostrzynie?
Zapewne mechanizm będzie podobny, tak naprawdę to my się dowiadujemy po przetargu, jaka będzie kwota inwestycji. Zakłada się u nas dzisiaj, że ta obwodnica może kosztować około 340 milionów złotych. Ale powtarzam, to jest zupełnie inny teren, no tak, inny poziom skomplikowania tego całego zadania.
I jeszcze jest kwestia przecież strefy ekonomicznej, bo to w
Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego, Natura 2000, rzeki, bliskość granicy. Tak, to są takie elementy, lasy, przecież, które głównie lasem będzie przeprowadzona. Jak wspomniałem, kolizje z szlakami kolejowymi, to dużymi szlakami kolejowymi. Także tutaj jest dużo mostu, dużo nasypów, dużo estakad, także jest to bardzo skomplikowane zadanie.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie strefy ekonomicznej i budowę takiej obwodnicy, ona mocno wyprowadzi ten ruch ciężarówek z Kostrzyna i odciąży miasto?
Tak, bo ona też i komunikuje ze sobą tak zwane kompleksy, czy podstrefy naszej podstrefy kostrzyńskiej, to jedno, a dwa, jednak jak to już będzie połączone z mostem, to my wiemy, że około 70% z tych ponad 1000 tirów na dobę, które dzisiaj z Kostrzyna wyjeżdżają z towarem.
1000 aut dużych na dobę.
Wjeżdża i 1000 wyjeżdża, tak? I 70% z nich to jest eksport na zachód, czyli tym nowym mostem będą miały szansę wyjechać z towarem na zachód.
To jest ten efekt tego, o czym mówimy. W przypadku Strzelec z kolei też liczycie na to, że będzie zainteresowanie inwestorów tymi terenami, jeżeli już będzie obwodnica, będzie ta droga zbudowana i jakoś ta komunikacja będzie lepsza?
Że tak, to już nawet chodzi o obecne firmy, które w tej chwili w północnej części są zlokalizowane, no, mają poważny problem z wyjazdem z miasta, czy komunikacją, więc to na pewno nam znacznie uprości tą kwestię, jeśli chodzi o tranzyt, który obecnie wyjeżdża z firm, ale również akurat w tym terenie jest lokalizacja strefy ekonomicznej, która nie należy do miasta, to jest nasza bolączka, jest to własność KOWR-u, tam są tereny do odrolnienia, więc tutaj nie jest to... Te tereny nie są jeszcze aż tak atrakcyjne, ale jeśli powstanie obwodnica i modernizacja trasy 22, która też jest planowana, poszerzenie tej drogi, to mamy nadzieję, że to sprowadzi również czy nowych inwestorów, ale również nowych mieszkańców na te tereny tutaj wjazdowe od strony Gorzowa, bo to będzie na pewno im plus.
Mhm. A jeśli chodzi o już sam budowę właściwie, nie remont, ale budowę, czy ona będzie mocno utrudniała funkcjonowanie mieszkańców?
W przypadku Strzelec całe szczęście nie, bo tereny, tak jak tutaj mówił kolega, u nas jest teren prosty, płaski, są to głównie grunty KOWR-u, kilku rolników i tereny bardzo proste do wykonawstwa i omijają zupełnie miasto siłą rzeczy. Jedyne utrudniają to przy drodze 22, tutaj wjazd do obwodnicy od strony Brzozy i później wyjazd na Gdańsk, tutaj w okolicach Sadów, jadąc za Strzelcami, więc to być może pewnie jakieś utrudnienia będą, ale przeżyjemy to jako mieszkańcy po to, żeby już obwodnica w końcu się pojawiła, bo jest to na pewno oczekiwana inwestycja po II wojnie światowej, chyba najbardziej przez mieszkańców gminy, ale także myślę osób, które przyjeżdżają przez Strzelce, no bo już dzisiaj jadąc tutaj już piątek się zaczyna, więc korki tworzą się ogromne, a do szczytowej godziny jeszcze mamy trochę czasu.
No właśnie, każda szczytowa godzina, czy to jest piątek, czy poniedziałek, czy wtorek i tam są utrudnienia i są korki. No.
Tak, są korki, dodatkowo ruch przez kostkę powoduje, że są mocne drgania, trzęsienia i zwyczajnie ciężko żyć w centrum, a tak się składa, że akurat w centrum miasta kilkadziesiąt lat temu zostały wybudowane bloki, dosyć duże bloki, więc to są takie małe osiedla, stąd nie mamy nawet możliwości, żeby gdzieś mieszkańcy się mogli odsunąć od drogi krajowej.
A w przypadku Kostrzyna, panie burmistrzu?
Obwodnica przebiega... też poza miastem planowana, natomiast oczywiście odczujemy zwiększony ruch samochodów ciężarowych związanych z samym procesem budowy. Natomiast zdecydowanie większych problemów spodziewamy się przy budowie mostów. Już dzisiaj troszkę z przerażeniem czekamy na to, jak rozpocznie się modernizacja, w zasadzie rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Warcie, bo to jest most, który jest bardzo mocno eksploatowany, uczęszczany i takim preludium do tych inwestycji, takich jak budowa mostu na Odrze czy obwodnica miasta, to będzie właśnie ta budowa nowego mostu na Warcie. Czekają nas 2 lata bardzo trudnego życia, jeżeli chodzi o przejazd przez Wartę w mieście Kostrzyn nad Odrą, a następny most jest dopiero tutaj w Świerkocinie i w Gorzowie. Także będziemy mieli dosyć trudny czas, o tym już też rozmawialiśmy, no ale staramy się o to, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Mam tutaj partnera generalnego, dyrektor dróg krajowych, która zatwierdza tymczasową organizację ruchu. Chodzi o to, żeby wykonawca jak najbardziej zminimalizował konieczność wprowadzania ruchu wahadłowego. Bo most tymczasowy będzie wybudowany najpierw, zanim dojdzie do zbiórki, co jest zrozumiałe, ale samo przygotowanie względem budowlanym dojazdów do tego mostu tymczasowego zajmie kilka miesięcy i w tym czasie niestety nie da się uniknąć ruchu wahadłowego. Jeżeli założymy, że tu za mostem jest Odrzanka, szlak kolejowy, no którego szlaban jest częściej zamknięty niż otwarty, spodziewamy się naprawdę trudnego czasu. Informację uzyskaliśmy taką, że zakończenie budowy nowego mostu przewiduje się na miesiąc lipiec 2023 roku. Będziemy obserwowali i mocno kibicowali wykonawcy, inwestorowi, żeby to się udało.
No a przechodząc już do tego szerszego tematu, krajówki numer 22, jako samorządowcy, panowie, czego byście oczekiwali? Bo w przypadku Strzelec są zapowiedzi tej modernizacji, takiej porządnej drogi między Gorzowem a Strzelcami. No ale patrząc na całą długość tej drogi w Lubuskiem, no i jej znaczenie i ruch, no to inwestycje są potrzebne. Ona nie będzie taka jak S3 czy drogi szybkiego ruchu, no ale modernizacja by się przydała. Burmistrz Strzelec Mateusz Feder.
Tak, sama trasa 22 łączy nasze samorządy, bo my jesteśmy takim wspólnym bytem od kilku miesięcy. Tworzymy miejski obszar funkcjonalny i droga 22 łączy Kostrzyń, Strzelca i inne miejscowości, które są w MOFie. Dlatego w przypadku Strzelec i Gorzowa Generalna Dyrekcja już przystępuje do projektowania tej trasy odcinka właśnie Strzelce-Gorzów. Ona jest najbardziej uczęszczana. Największy jest tam ruch z tego względu, że sami mieszkańcy Strzelec siłą rzeczy mamy 20 parę minut do Gorzowa, wiele osób pracuje.
W kilku miejscach ona jest bardzo niebezpieczna. Tam było wiele wypadków śmiertelnych.
Śmiertelnych i to ma być rozwiązane w przypadku poszerzenia jezdni, również stworzenia poboczy, których w tej chwili praktycznie nie ma. Ale także w przyszłości ma być projektowany odcinek między Strzelcami a granicą województwa północnego, ale my już w przypadku Generalnej Dyrekcji opiniowaliśmy pewne zjazdy, które będą zamknięte, jeśli chodzi o miejscowości mieszczące się przy trasie 22, więc tutaj już ten proces trwa i jest na dobrej drodze, z tego względu, że tak naprawdę cały czas mamy pewną korespondencję, uwagi, czy nawet wideokonferencję z Generalną Dyrekcją w sprawie tego odcinka.
Mówi pan, niektóre zjazdy do miejscowości, one będą połączone między sobą, ale zjechać będzie można tylko na przykład w jednej, tak żeby jak najmniej aut zwalniało, rozumiem, na tych trasach.
Tak, bo w tej chwili, czy jest Wełmin szczególnie, ale także Przyłęk, tych zjazdów jest bardzo dużo i to powoduje niebezpieczeństwo, szczególnie wyjazdu z tych miejscowości. Ma być to skanalizowane tak, że każda miejscowość oczywiście, co naturalne, będzie miała wyjazd, ale szerszy ze skrętami w prawo i wtedy nie będzie już tych drobnych dróżek dojazdowych, tylko wjedziemy w jednym wjazdem i już później rozjedziemy się ulicami lokalnymi po danej miejscowości.
Burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt. A jak pan patrzy na ten problem?
Droga Krajowa 22 jest drogą ważną i wydaje mi się, że decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, aby modernizować tę drogę, jest bardzo dobra. Dlaczego ta droga jest ważna, a jej znaczenie będzie rosnąć? Bo to jest droga, która łączy dwa kraje, tak? Od granicy z Rosją przebiega przez całą Polskę, przez 5 województw, do granicy z Niemcami w Kostrzynie nad Odrą właśnie. To jest droga, która ma 460 kilometrów. To jest droga, którą przebiegu, której już wybudowano liczne obwodnice miasty, Puchojnice na przykład. I to wszystko wskazuje na to, że ta droga, tą drogą nakierowany będzie ruch na granicę także zachodnią.
Czyli aut będzie więcej, a nie mniej.
Tak, i zwłaszcza ruchu ciężarowego. Związane to jest z tym, że będzie w Kostrzynie wybudowany most o nośności 11,5 tony na oś. I most jest w ciągu drogi krajowej 22 właśnie. Czyli jej rola zawsze była bardzo duża i teraz niewątpliwie wzrośnie. U nas problem jest bardzo poważny z ostatnim odcinkiem tejże drogi, odcinek Słońsk-Kostrzyn, ponieważ jest to odcinek, który przebiega po wale przeciwpowodziowym praktycznie i jest bardzo mocno i bogato zarośnięty drzewami, starymi drzewami i tutaj ta modernizacja, jeżeli miała być przeprowadzona, no to niechybnie łączy się z wycinką tychże drzew, co rodzi oczywiście sprzeciwy, które też trzeba zrozumieć. Z jednej strony Park Narodowy Ujście Warty, zadanie ochrony środowiska, z drugiej strony wycinki drzew, więc to jest problem poważny i jeżeli z przyczyn ochrony środowiska nie udałoby się wyciąć tych drzew, to nie będziemy mieli modernizacji, co najwyżej remont. I trudno nam sobie to wyobrazić, żeby na tej drodze, tej wąskiej drodze z drzewami wyrastającymi praktycznie z krawędzi asfaltu, można było wygenerować tak duży ruch, jaki nas czeka. Dlatego mimo, że jestem całą duszą za przyrodą, to w tym przypadku wydaje mi się, że dla bezpieczeństwa, które i tak dzisiaj jest trudne do zachowania, to jest droga obarczona bardzo liczną wypadkowością i dzisiaj, i dawniej. Ja mam szczególnie problem bo ja przez 20 kilka lat pracując w pogotowiu ratunkowym niejedno widziałem, nie przy jednym byłem zdarzeniu właśnie na tej drodze, a one są systematycznie powtarzające się. Oczywiście zależy od tego, jak się jeździ, niekoniecznie jest to wina drzewa, ale żeby można było naprowadzić ruch na ten nowo planowany most, praktycznie ruch przez całego kraju, można powiedzieć, od granicy rosyjskiej tutaj i w tym ostatnim, tak, i ostatnim momencie zostawić te 12 kilometrów wąskiej alejki między drzewami, wydaje się to rozwiązanie bardzo też i trudne do przyjęcia. Także aby mogło to się zakończyć pełnym sukcesem w sensie takiego korytarza transportowego, no to niestety bez tejże nawet bolesnej wycinki, ale zrobić się tego nie da. Poza tym mamy jeszcze takie marzenie, aby i to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad na to przystaje i dziękujemy im za to, że przy okazji modernizacji tejże drogi wybudują nam ścieżkę rowerową między Kostrzynem a Słońskiem. To jest bardzo ważne z wielu powodów, to osobny temat być może. Natomiast jeżeli by nie doszło do modernizacji, a tylko do remontu, no to już tej ścieżki by nam nie wybudowali. Także z wielu powodów, mimo bólu serca, chodzi o te drzewa, no to wydaje się, że aby to miałoby tak naprawdę być skuteczne, no to bez tej wycinki chyba się nie da.
No właśnie, pan poruszył bardzo ciekawy temat i ważny, myślę, dla wielu naszych słuchaczy, którzy lubią jeździć na rowerach. Wiele samorządów, także zarząd województwa czy poszczególne samorządy, no, budują te ścieżki. Takie właśnie bariery gdzieś tam są i są często nie do przeskoczenia. Tutaj Gorzów, Strzelce, też ta ścieżka rowerowa gdzieś tam z tyłu głowy jest. Ja też słyszałem, że Gorzów planuje z Barlinkiem ścieżkę rowerową, ale to chyba też przez las, taką porządną z prawdziwego zdarzenia, więc tutaj te ścieżki rowerowe to jest naprawdę ważny temat.
Ta ścieżka, która nam się marzy, która przebiega troszkę przez miasto Kostrzyn, ale niewiele, natomiast przez gminę Górzyce i w następnej kolejności gminę Słońsk. To jest ścieżka, która jest bardzo potrzebna i tym, którzy chcą, korzystając ze ścieżki, zwiedzać Park Narodowy Ujście Warty, czy tym, którzy chcą odwiedzać muzeum. Niedługo będzie otwarte w przyszłym tygodniu Muzeum Parku Narodowego, czy w ogóle Słońsk z jego atrakcjami turystycznymi, ale też ludźmi, którzy mogą dojeżdżać do kostrzyńskich zakładów pracy. Tak. I cały czas prosimy o to, żeby w ramach tej całej polityki niskiej emisji, żeby jednak się przesiadać. I my w pierwszej kolejności chcemy zaprojektować taki system ścieżek, myśląc głównie o tych, którzy chcą do pracy dojeżdżać nie samochodami, ale rowerami.
Zresztą właśnie podobnie jest w Strzelcach, panie burmistrzu. Mateusz Feder.
Trasa Strzelce-Gorzów jest projektowana, ścieżka rowerowa, wiedząc o tym, że w okolicach Brzozy jeszcze niecały kilometr zostanie do, no nawet mniej niż kilometr do Strzelec i my już z Urzędem Marszałkowskim prowadzimy rozmowy o dofinansowaniu, żeby połączyć ten odcinek trasy 22, bo później droga od obwodnicy już przejmuje miasto, czyli całą drogę 22 od ronda do drugiego ronda w granicach obwodnicy i już planujemy, aby połączyć także w tym wniosku, który wysłaliśmy do Generalnej Dyrekcji, już wnioskowaliśmy o to, żeby brać to pod uwagę projektowo, bo my byśmy chcieli wtedy połączyć i Brzozę, ale również Gorzów przez Brzozę do Strzelec, a w przypadku samej obwodnicy wszędzie już, no, takie są standardy, projektowane są ścieżki rowerowe. Wiemy, że obwodnica będzie przecinała i drogę wojewódzką, i drogę powiatową i to też będzie taki asumpt do tego, żeby zachęcić właścicieli razem z nami, bo będą wypusty zrobione pod te ścieżki, żeby będziemy mogli połączyć odcinki, wtedy na przykład Strzelce-Wilsławice i dalej, czy Strzelce-Bobrówko. To już pewien rys obwodnica nam da i zachęta do tego, żebyśmy wspólnie mogli z samorządami także te ścieżki dobudowywać.
No to słyszycie państwo, co będzie się działo na północy, między innymi w Strzelcach czy w Kostrzynie. Kibicujemy tym inwestycjom, bo przecież korzystamy także z tych dróg. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moimi państwa gośćmi byli pan Andrzej Kund, burmistrz Kostrzyna.
Dziękuję bardzo.
Nad Odrą oczywiście. Tak. I Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.
Dziękuję, do widzenia.
A ja państwa zapraszam na rozmowę z prezydentem Gorzowa, także o obwodnicy i też o drodze krajowej numer 22, ale zapytałem również prezydenta miasta, bo dostał zgodę radnych na powołanie takiej spółki, która ma zajmować się inwestycjami w mieście. Ciekawa sprawa, warto posłuchać. Zapraszam. pierwszy krok w kierunku obwodnicy, nowej obwodnicy Gorzowa zrobiony.
No tak, mamy koncepcję, przygotowane koncepcje budowy obwodnicy. Kolejnym krokiem, żeby też móc pozyskać środki, jest przygotowanie dokumentacji, więc w tej chwili przygotowujemy pieniądze, które radni przeznaczyli, to są pieniądze na dokumentację techniczną. Chcemy tą dokumentację zrobić jak najszybciej, tak żeby być jakby jeszcze krok bliżej. Wiemy, że jest końcówka perspektywy unijnej, wiemy, że są możliwości wsparcia tej inwestycji z pieniędzy rządowych, więc chcemy być gotowi, chcemy z tą inwestycją jak najszybciej ruszyć. Realnie, jeżeli udałoby się faktycznie w przyszłym roku uzyskać takie dofinansowanie, no to 2022, no to będzie przetarg, na koniec 2022 będzie przetarg, 2023 przypuszczalnie rozpoczęłaby się budowa. To wszystko będzie zależało od możliwości finansowych, ale mam nadzieję, to też dzięki wsparciu i Urzędu Marszałkowskiego, i Wojewody, myślę, że tą konstrukcję finansową złożymy.
Dlaczego Gorzów potrzebuje tej inwestycji, tej obwodnicy?
Zapraszam wszystkich do Gorzowa. Wszyscy, którzy przyjadą przez miasto, będą wiedzieli, dlaczego Gorzów potrzebuje tej obwodnicy. No przede wszystkim dlatego, że przebieg dróg krajowych, dróg wojewódzkich wprowadza je do centrum miasta. Tak naprawdę tylko droga ekspresowa S3 jest taką naszą obwodnicą, powiedzmy zachodnią. Natomiast wszystko to, co zbiega z północy, z strony Berlinka, od strony Gdańska, czy bardziej od wschodu, od strony Santoka, wszystko wjeżdża do centrum. W tej chwili chcielibyśmy ten ruch rozładować, tak żeby on bezpośrednio pojechał do drogi ekspresowej S3, nie wjeżdżał do centrum. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wie doskonale, że przebieg 22 przez choćby ulicę Podmiejską jest nienormatywny, bo ulica Podmiejska od ronda od ulicy Warszawskiej do ulicy Pomorskiej jest w ogóle nienormatywna. Tam środkiem jedzie tramwaj, tam są z jednej strony dwa pasy, z drugiej trzy pasy, więc no to tak wygląda, że należałoby to zmienić.
No właśnie, zmienić. Mamy taką sytuację, że ta droga krajowa numer 22 właściwie... Zastanawiam się, jak samorządowcy do niej podchodzą, bo to jest bardzo ważna droga łącząca Berlin, tak, Kostrzyn przez Gorzów w kierunku Gdańska, więc zastanawiam się, jak wy samorządowcy patrzycie na przyszłość tej drogi.
No, ona jest na pewno bardzo ważna. Wiemy o tym doskonale, że dzisiaj S6 jest w trakcie budowy. To jest ta północna trasa z Niemiec na Pomorze i ona będzie bardzo istotna. Natomiast alternatywnie właśnie droga krajowa 22 jest takim rozwiązaniem. Widzimy to po rejestracjach, bo tak naprawdę to od litewskich, rosyjskich po całe Pomorze jedzie właśnie 22. Natężenie jest bardzo duże i jest to droga szalenie niebezpieczna. W związku z tym ona będzie musiała być przebudowana i w planach Generalnej Dyrekcji taka przebudowa jest rozłożona na lata. Nie będzie to droga w standardzie drogi ekspresowej, natomiast będzie miała obwodnicę miejscowości. No, widzimy, że za chwilę rusza obwodnica Strzelec. Mamy dalej takie obwodnice jak Chojnice choćby, która objeżdża się już bokiem, więc no, plany są, myślę, że Generalna Dyrekcja nie ma tej drogi w takim priorytecie jak, nie wiem, S3, S6 czy autostrady, ale jest, dba o nią i myślę, że również my tą północną obwodnicę zbudujemy.
No właśnie pytam pod tym kątem, jak ważna jest to droga, bo nie tak dawno temu, kiedy zaproponował pan na początku swoich rządów w Gorzowie tę inwestycję, no to pamiętam komunikat z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, raczej wątpiący w zasadność tej inwestycji. Czy coś się zmieni?
Mam nadzieję, że tak. Panie redaktorze, 22 dzisiaj widzimy to, że priorytet na 22 to są obwodnice. tak jak powiedziałem, dostały Strzelce i po kolei inne miasta jadąc na północ wzdłuż 22, więc myślę, że Gorzów również takie dofinansowanie czy taką decyzję dostanie, my już sobie to dofinansowanie załatwimy.
Jakiego rzędu to są pieniądze?
Myślę, że to jest między 150 a 200 milionów złotych, dlatego, że jest to droga w standardzie drogi dwujezdniowej. Na szczęście w cudzysłowie dziewiczym terenie, ponieważ plan realizacji tej drogi, czyli od ulicy Górczyńskiej przez osiedle Piaski, czy właściwie za osiedlem Piaski do ulicy Myśliborskiej. Ten plan był wytyczony chyba jeszcze w latach 80. Była taka rezerwa terenu. Bardzo dobrze i to właśnie świadczy o mądrości ludzi, którzy przewidywali, urbanistów, planistów, bo to oni podejmowali takie decyzje, że taka droga kiedyś może być potrzebna. Kiedyś była w zupełnie terenie pozamiejskim, dzisiaj już zbliża się do miasta. No i na dzień dzisiejszy jest ona potrzebna również mieszkańcom, bo przejechanie z osiedla Górczyn na osiedle europejskie czy do strefy ekonomicznej do jednego z głównych naszych pracodawców w Gorzowie jest naprawdę trudne.
Zmieńmy temat, chociaż przy inwestycjach zostańmy. Radni zgodzili się na powołanie w mieście spółki inwestycyjnej. Chcecie stworzyć jako Urząd Miasta taką spółkę, która miałaby odciążyć urząd od tych najważniejszych, najtrudniejszych, czy od wszystkich inwestycji?
Na początek od najważniejszych. Tak naprawdę borykamy się z wieloma problemami przy inwestycjach. One są może, te problemy są najmniej widoczne dla mieszkańców, my to widzimy w środku. To są problemy kadrowe, to są problemy z zarządzaniem inwestycjami. Oczywiście mieszkańcy widzą jakby finał, czy opóźnienie inwestycji, czy jakieś niedoróbki, natomiast pierwsza rzecz to jest taka, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie w urzędzie dać odpowiednich wynagrodzeń. Chcielibyśmy w ten sposób w spółce, w podmiocie komercyjnym dać, zatrudnić dobrych fachowców, ludzi, inżynierów, którzy będą w tej spółce pracowali. Do tego chcemy zatrudnić inspektorów nadzoru budowlanego, bo dzisiaj do każdej inwestycji jesteśmy zobligowani. Bierzemy firmy zewnętrzne, chcemy mieć swoich inspektorów nadzorów, minimum 3 takich ogólnobudowlanych, bo oczywiście jeżeli będzie potrzeba jakiegoś branżowego, nie wiem, mostowca, elektryka, no to będziemy jeszcze ich dobierali, ale takich podstawowych chcemy mieć. No myślę, że minimum 3 inspektorów nadzoru, którzy będą tylko zajmowali się inwestycjami miejskimi, którzy będą poświęcali swój czas, swoje zaangażowanie właśnie inwestycjom miejskim, co zdecydowanie powinno usprawnić ten proces. Inwestycje nadal zostają w mieście, tak formalnie cały czas miasto będzie płatnikiem. Spółka inwestycyjna będzie tylko operatorem tych inwestycji, czyli ona będzie od nas odbierała zlecenie. Miasto mówi, zróbcie daną drogę, spółka to zlecenie przyjmuje, realizuje, czyli przygotowuje dokumentację, przygotowuje przetarg, realizuje inwestycje, rozlicza i oddaje wraz z dokumentami inwestycje do miasta. Powinno być sprawniej i szybciej takie miasta jak Poznań, Szczecin, takie spółki inwestycyjne powołały i to naprawdę dobrze funkcjonuje.
Dobrze funkcjonuje, ale ten czas się skrócił?
To znaczy, finalnie tak, dlatego że jeżeli mamy lepszych, mocniejszy zespół, dedykowaną tylko i wyłącznie do inwestycji, obsługę prawną, my dzisiaj mamy dobrą obsługę prawną, ale to jest, nie wiem, 6 prawników na cały urząd, więc oni muszą się dzisiaj podzielić na wszystkie dziedziny życia. Natomiast tam będzie dedykowana obsługa prawna. Więc sam proces oczywiście, że zlecenia z Urzędu Miasta i tak dalej tu na chwilę wydłuża, natomiast w efekcie inwestycje idą sprawniej.
Technicznie, jak teraz będzie wyglądało powołanie takiej spółki? Jest zgoda radnych? No i ile aportem do spółki wniesie miasto? Bo to też jest ważne.
Tak, tak. Na początek pierwszym jakby ruchem będzie powołanie takiego aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego i myślę, że do końca października to się odbędzie. Myślę, że w granicach 500 000-600 000 złotych zostanie wprowadzony jako ten kapitał początkowy. On będzie służył też po to, żeby spółka od razu ten kapitał początkowy będzie służył też temu, żeby ta spółka miała na początek jakieś pieniądze na to, żeby mogła się konstytuować, zatrudniać pracowników i tak dalej. Chciałbym, żeby... I oczywiście pierwszym ruchem będzie powołanie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza będzie miała jako pierwsze zadanie wywołanie konkursu i powołanie prezesa, więc na prezesa będzie otwarty konkurs. Mam nadzieję, że zgłoszą się odpowiednie osoby z całej Polski, bo to jest dosyć intratne stanowisko. Natomiast też wymagające ogromnych kompetencji i zarządzania. I trzonem tej spółki będą nasi pracownicy z Wydziału Inwestycji. Wszyscy taką propozycję ode mnie dostali, że wszyscy pracownicy z Wydziału Inwestycji przechodzą do spółki jako ten trzon realizujący inwestycje.
Czyli formalnie Wydział Inwestycji zostanie zlikwidowany?
Docelowo tak. Docelowo zostanie zlikwidowany. Natomiast przez pierwszy rok będzie on w cudzysłowie wygaszany, że część pracowników będzie pracowała, znaczy na początku oczywiście wszyscy pracują w inwestycjach, ale część już zacznie dostawać zadania w spółce i będą je powoli przenosić, bo tak naprawdę zadań, które mamy do końca, właściwie większość zadań skończy się do końca 2022 roku, chyba dwa zadania wyjdą na 2023, więc chcielibyśmy do końca 2022 roku jakby już definitywnie Wydział Inwestycji zamknąć, a wtedy już wszyscy będą w 100% pracowali w spółce. Natomiast w samym urzędzie powstanie trzyosobowe z naszych pracowników, nie będziemy już nikogo zatrudniać nowego. Takie biuro planowania inwestycji, czyli trzyosobowy zespół, który będzie zbierał w cudzysłowie pomysły od nas, od radnych, od mieszkańców, będzie te pomysły zbierał w całość, będzie przygotował zlecenia, będzie rozliczał faktury, które inwestycje przyniosą, więc taka trzyosobowa komórka, również, bo radni o to prosili, ta komórka, to biuro planowania będzie takim pomostem w celu też kontroli radnych nad inwestycjami.
No właśnie, bo radni pytali, jak mają kontrolować spółkę i to co będzie robiła, no bo to jest utrudnione z punktu widzenia samej funkcjonowania.
Tak. No, prawnie jakby radni nie mogą dzisiaj przeprowadzić jako komisja rewizyjna kontroli, natomiast będą mogli właśnie przez biuro planowania inwestycji zajrzeć do wszelkich dokumentacji, mieć wgląd i wnosić uwagi do całego procesu inwestycji.
Na koniec szybkie pytanie o Grand Prix, bo zdecydowaliście się wydać około 10 milionów złotych na organizację kilku turniejów w Gorzowie. Czy to się miasto opłaci? Ja pytam z punktu widzenia mieszkańca, który też składa się na budżet swojego miasta.
Myślę, że tak, że opłaci się, ponieważ jest to chyba jedyna tak duża impreza sportowa, międzynarodowa, właściwie na skalę światową w Gorzowie. Mamy swojego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, dla którego też jest trochę ta impreza, bo nie wyobrażamy sobie, żeby w cyklu Grand Prix, w którym jedzie Bartosz Marzik, żeby tego cyklu nie było w Gorzowie. To jest naprawdę wielka radość i szacunek dla tego mistrza. Natomiast dla nas tak, oczywiście, że warunki, które dzisiaj wynegocjowaliśmy, są zupełnie inne, dużo, dużo lepsze niż poprzednie edycje Grand Prix. Przede wszystkim dlatego, że Grand Prix będzie w kanale otwartym w Eurosport. Założenie jest w pierwszym roku oglądalności 50 milionów, w czwartym już 200 milionów widzów. Do tego mamy spory pakiet promocyjny, możliwości promowania miasta. My chcemy tą sferę gospodarczą promować w kanałach grupy Discovery. Oczywiście, że mamy nadal imprezę, dużą imprezę, właściwie trzydniową, która odbędzie się w Gorzowie, która przyciąga też ogromne rzesze fanów, więc dzięki temu też miasto żyje, że miasto tętni życiem. No i kolejnym takim aspektem jest sama oglądalność już w Polsce, bo żużel w ostatnich kilku latach bardzo mocno podniósł się. Jest dyscypliną, o której ogólnopolskie media mówią właściwie codziennie, relacjonując wyniki sportowe, właśnie kibicując naszej drużynie w ramach Grand Prix, więc myślę, że żużel dzisiaj jest na pewno dużo lepiej postrzeganym sportem niż kilka lat temu.
Samorządne lubuskie w K każdy piątek między 12 a 13. Samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.